Mamy takie wyobrażenie, że Pan tylko i wyłącznie nam błogosławi, ponieważ my jesteśmy Jego dziećmi, ponieważ my jesteśmy córkami i synami Bożymi. I błogosławieństwo, Boże błogosławieństwo jest jakby częścią nieodzowną naszego życia. I wielu z nas, wierzących ludzi, tak patrzy na Boże działanie w naszym duchowym życiu. Mam przekonanie, że wielu z nas tutaj na tym miejscu podobnie myśli. Ale tak zastanawiałem się ostatnio nad tym tematem, tak jakby troszkę z innej strony. W Nazarecie myśleli w synagodze podobnie, że oni są wybrani, że oni są szczególnym narodem w oczach Bożych i że to do nich należy błogosławieństwo. Byli o tym bardzo głęboko przekonani. Całe ich życie duchowe było podporządkowane temu celowi. Kiedy w 70 roku po Chrystusie Rzymianie pod dowództwem Tytusa, generała rzymskiego, późniejszego cesarza, oblegali Jerozolimę, to Żydzi bronili do upadłego wzgórza świątynnego, ponieważ uważali, że tam jest Szekina, Bóg, chwała Boża w miejscu najświętszym, do którego tylko raz w roku wchodził arcykapłan. I byli przekonani o tym, że w takim miejscu nie może stanąć noga pogańskiego żołnierza, rzymskiego żołnierza, że to jest wyjątkowe miejsce na świecie, w którym oni mieszkają. Ale bracia i siostry, okazało się, że tak jak już dawniej prorocy zapowiadali, ostrzegali, Szekina dawno odeszła z nad miejsca najświętszego świątyni jerozolimskiej. Jerozolimskie wzgórze świątynne zostało zdobyte przez Rzymian. Świątynia, tak jak Pan Jezus zapowiedział, kamień na kamieniu nie pozostał z niej. Została zupełnie splądrowana przez żołnierzy rzymskich. Jeden z żołnierzy w czasie walki, choć był zakaz, rzucił palącą się pochodnię do środka, do świątyni. I wszystko to, co były te sprzęty, to zajęło się ogniem. Także Rzymianie potem, kiedy to miejsce już zostało uwolnione od ognia, szukali złota, które się roztopiło w czasie tego pożaru i rozbierali kamień po kamieniu ze świątyni, żeby w tych szczelinach szukać złota. Także nie został kamień na kamieniu ze świątyni jerozolimskiej. Mamy takie wyobrażenie, że Pan tylko i wyłącznie błogosławi nam. Chciałbym dzisiaj o tym powiedzieć. Powiedziałem na początku, że takie myślenie mieli Żydzi w synagodze w Nazarecie. Sobotni poranek wśród wielu pobożnych mężczyzn, Żydów, do synagogi w Nazarecie wszedł również Jezus, syn Józefa, którego oni doskonale znali. I usiadł. Po jakimś czasie poproszono go, żeby przeczytał fragment ze zwoju księgi Izajasza. Jezus otworzył księgę Izajasza i zaczął czytać. Duch Pański nade mną. Przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. I zamknąwszy księgę, oddał ją słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w niego wpatrzone. I zaczął tedy mówić do nich: dziś wypełniło się to pismo w uszach waszych. I wszyscy przyświadczali mu i dziwili się słowom łaski, które wychodziły z jego ust, i mówili: czyż to nie jest syn Józefa? I dotąd było wszystko w porządku. Byli szalenie zdziwieni tym, co przeczytał Jeszua. Ale po chwili nastroje w synagodze w Nazarecie się zmieniły. I rzekł do nich: zapewnie powiecie mi o owym przysłowiu: lekarzu, ulecz samego siebie, dokonaj tutaj, w ojczyźnie swojej, tych wielkich rzeczy, które, jak słyszeliśmy, wydarzyły się w Kafarnaum. I rzekł: zaprawdę powiadam wam, że żaden prorok nie jest uznawany w ojczyźnie swojej. Prawdziwie zaś mówię wam, wiele było wdów w Izraelu w czasach Eliasza, kiedy niebo było zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy. Tak iż był wielki głód na całej ziemi, a do żadnej z nich nie został posłany Eliasz. Tylko do wdowy w Sarepcie Sydońskiej. W czasach Eliasza, wielkiego proroka w Izraelu, panował wielki głód. I tak wielki prorok jak Eliasz nie miał posłuchu w tym narodzie. Owszem, był moment, kiedy on się pojawił na górze Karmel i tam ściągnął z nieba ogień, a tak naprawdę na głos jego do Boga, głos rozpaczy, który mówił o tym, czy Jahwe jest Bóg prawdziwy, czy nie. Wtedy spadł ogień z nieba i pochłonął całą ofiarę. I wszyscy się przerazili, jak to zobaczyli, ponieważ nigdy nic takiego wcześniej w życiu nie widzieli i zaczęli krzyczeć: Jahwe jest Bogiem. Ale potem zapomnieli o tym wszystkim. I Eliasz, pamiętacie, gdzie był po tych wydarzeniach? Nad potokiem Kerit, daleko na południu Izraela. I tam mu Bóg przynosił jedzenie. Ja powiem, że on był w takim czasie dla siebie jakby na wczasach, bo miał wodę, potok Kerit, czystą, dobrą, żywą wodę i miał jedzenie, które mu przynosiły ptaki. I tak sobie tam był. Powiem wam, że miałem w swoim życiu też ten przywilej być w pobliżu Tiszbe, niedaleko tego miejsca, gdzie ten potok Kerit. Tiszbe to jest miejscowość, w której urodził się Eliasz. Byłem tam w zimie i bardzo zdziwiony byłem, kiedy na tym obszarze się znalazłem. Tam był klimat tropikalny, ciepluteńko, środek zimy, ponad 20 parę stopni Celsjusza. Więc Eliasz miał wczasy. Siedział sobie nad potokiem Kerit i mógł wiele rzeczy przemyśleć. Ale w którymś momencie nad potokiem Kerit zabrakło wody i Eliasz musiał się ewakuować. Wiecie gdzie? Na sam koniec Izraela, na samą północną granicę Izraela. A tak naprawdę musiał pójść do Sarepty Sydońskiej, która była pogańskim miastem. To nie było miasto izraelskie. To było pogańskie, bałwochwalcze miasto. I tam Bóg posyła Eliasza. Nie ma żadnej wdowy w Izraelu od samego południa do samej północy Izraela. Jest tylko ta kobieta w Sarepcie Sydońskiej, do której posyła Bóg Eliasza. I Eliasz idzie kawał drogi. A już tam ciepło nie było dalej. Jak się idzie przez Samarię, jak się idzie przez Galileę, to tam już jest inny klimat. I Eliasz poszedł nie do Żydówki, ale poszedł do Sydonu, do poganki. I Jezus o tym opowiada Żydom w synagodze w Nazarecie, kiedy podali mu pisma, żeby czytał. I mówi dalej, skończył o Eliaszu i mówi dalej o Elizeuszu, drugim wielkim proroku. Elizeusz, jest więcej cudów opisanych Elizeusza niż Eliasza w Biblii. I mówi im tak. I było wielu trędowatych w Izraelu za Elizeusza, proroka, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Naaman Syryjczyk. I wszyscy w synagodze, słysząc to, co zrobili, za chwilę przeczytamy. Elizeusz, wielki prorok. Wspaniałe czasy największych proroków. I w Izraelu nikt nie został oczyszczony z trądu. I o tym im Jezus mówi. Myślicie, że oni o tym nie wiedzieli? To byli bogobojni Żydzi. W każdy szabat przychodzili do synagogi i studiowali Słowo Boże. I wszyscy w synagodze, słysząc to, zawrzeli gniewem i powstawszy, wypchnęli go do miasta i wywiedli go aż nad szczyt góry, na której miasto ich było zbudowane, aby go w dół strącić. Lecz on przeszedł wśród nich i oddalił się. Powiedzcie mi, co ich tak rozwścieczyło? Nie miałem okazji być w Nazarecie. Pojechałem tam z moją znajomą Żydówką. do jej koleżanki, ona była arabką. W ogóle Nazaret to jest arabskie miasto dzisiaj. Od tego trzeba zacząć. Tam głównie Arabi mieszkają. Ale bardzo piękne miejsce, do którego mnie zawiozła. Nie żałowałem, że z nią pojechałem, ponieważ wyjechaliśmy na sam szczyt tego wzgórza, które okala Nazaret. Przepiękny widok. Piękny dom ona miała, ta arabka, potem jej mąż przyjechał, przeszklony taras, cudowny widok na panoramę Nazaretu. Można było zobaczyć to miejsce, które opisane jest w Biblii, że oni wyprowadzili Jezusa. To jest taka skarpa, wystarczy kogoś pchnąć, to na złamanie karku leci w dół. Tam go wypchnęli. A w zasadzie chcieli go wypchnąć, bo się nie udało. Jest napisane, a on przeszedł pośród nich i oddalił się. Kto to był ten Naaman czasa Galizeusza? Naaman był Syryjczykiem. A jak wiecie, Syria to śmiertelny wróg do dzisiaj Izraela. Popatrzcie się na to, co wydarzyło się między Elizeuszem a Naamanem. To im Jezus opowiedział tam w synagodze. I to ich tak strasznie między innymi rozwścieczyło, że im najpierw o tej wdowie powiedział z Sarepty, a potem im opowiedział nie dość, że mówił o pogańskiej wdowie z Sarepty, to jeszcze dołożył, byśmy to powiedzieli kolokwialnie, do pieca i powiedział o Syryjczyku Naamanie. Gorzej nie mógł powiedzieć. I co z tym Naamanem? Jest napisane w II Królewskiej, 5 rozdział. Tam jest opisana cała ta historia. Ja przeczytam 2 Królewska, 5 rozdział, 1 wiersz z Biblii Warszawsko-Praskiej. Naaman, dowódca wojsk króla Aramu, cieszył się wielkim szacunkiem u swojego pana i miał niemałą władzę. Teraz zwróćcie uwagę, co jest napisane. To właśnie dzięki niemu Jahwe uratował kogo? Aramejczyków. Lecz mąż ten bardzo odważny i dzielny był trędowaty. To był problem Naamana, trąd na jego ciele, zaraza, nie wirus, to są bakterie. Popatrzcie, co tu jest powiedziane. Teraz myślę, że zaczynacie rozumieć, co ich tak bardzo rozwścieczyło. Oni doskonale tą historię znali. I w tej historii jest napisane, że to nie Żydów ratował Jahwe, tylko kogo? Aramejczyków. Mógł coś gorszego powiedzieć w synagodze? Takich błogosławionych ludzi, takich świętych, jak ich taką rzecz mógł powiedzieć? Nie dziwię się, że go wyprowadzili z synagogi i powiedli nad tą skarpę w Nazarecie. To była straszna wiadomość dla nich. W czasach największych proroków Elizeusza, który miał więcej cudów uczynił niż Eliasz, Bóg nikogo nie uzdrowił z trądu w Izraelu. Powiecie mi dlaczego? No myślę, że dzisiejszy poranek w zborze zielonoświątkowym Żywcu służy temu, żebyśmy się nad czymś zastanowili i to mocno w naszym życiu. Jeśli oczywiście chcemy być uczciwi wobec siebie, wobec swojej wiary, chyba że mamy już z góry teorię i wiemy lepiej, to już nie ma o czym dyskutować. Bracia i siostry, ten Naaman był trędowaty. I zaraz wam przeczytam, jak to się stało, że on się znalazł w Izraelu, dokładnie w Samarii, bo tam wtedy mieszkał Elizeusz. W drugim wierszu to jest napisane. Tymczasem Aramejczycy utworzyli groźne oddziały zbrojne. Porwali dziewczynę izraelską, którą przeznaczono na służbę dla żony Naamana. To była ważna chwila dla domu Naamana. Syryjczycy zorganizowali zbrojne oddziały i zaczęli najeżdżać Izrael. I brali, tak jak wiecie, to w starożytności było w jasyr młodych chłopców, młode dziewczęta. Złapali dziewczynę, wyobraźcie sobie, z domu wywlekli. Nie wiem, co się stało z rodzicami, czy ich zamordowali, ale porwali do innego kraju, do obcego kraju. I ta dziewczyna, dziewczątko takie, oderwane od rodziny, od swojego kraju, służyło żonie Naamana. I to od tego dziewczęcia z Izraela, które powinno zagryźć ze złości wargi, zęby zgrzytać. Ja ci tu dam, giń z tego trądu, ty bandyto, ty wrogu największy Izraela. Co to dziewczątko mówi? Ano, no, poszło do swojej pani i mówi, gdyby mój mąż wiedział, gdyby się chciał udać do proroka u nas w kraju, to on by go uzdrowił z tego trądu. I tak Naaman się dowiedział i zabrał ze sobą masę kosztowności i wybrał się do proroka Elizeusza. Dotarł tam i prorok Elizeusz ani nie wyszedł do niego. Był prawdziwy patriota. Et, no ręką, mówię, bo tam przywziął taki z orszakiem z Syrii generał. Elizeusz mówi tam do któregoś z tych swoich sług, zdaje się, do tego Gehazego. Co to był za sługa, to już incza inczość. Mówi mi, ty idź mu tam, powiedz, niech zajdzie nad Jordan, 7 razy się zanurzy w Jordanie. No, nie wiem jakby, ale ja bym się obraził. Jakby mnie tak to potraktowała, byłbym księciem, generałem, i to jeszcze w kraju, który jest podbity przeze mnie i moje wojska. No i zagotowało się w Naamanie. Zezłościł się, zeźlił się, ale nic nie zrobił Elizeuszowi, tylko zebrał się i dawaj z powrotem do Syrii. Ale miał tam jakichś ludzi wokół siebie, którzy mu doradzili, że w sumie rzeczy już tyle my tu żeśmy się natrudzili, żeby przyjechać. Co ci szkodzi? Wejdź do tej rzeki. Powiedzcie mi, jaką wiarę miał w uzdrowienie Naaman nad Jordanem? Jakbyście mieli w skali od 1 ziarnka gorczycy do 10 ziarnek gorczycy, ile byście mu dali wtedy jak był nad Jordanem, tam nad brzegiem, jeśli chodzi o wiarę w uzdrowienie. Wielką wiarę. Wielką masz wiarę. Bracia i siostry, ja was zostawię z tym pytaniem, bo widzę, że zdania macie podzielone na ten temat, ale my mówimy czasami, że Bóg uzdrawia na podstawie wiary. Popatrzcie tam nad Jordan. Tam był człowiek. Czy on miał wiarę? Nie moja to rzecz oceniać, ale jest to dla mnie powód do zastanowienia się nad tym tematem. Jaką wiarę miał nad Jordanem Naaman, kiedy szósty raz się zanurzał w wodzie i widział, że cały czas jest trąd na jego ciele. Ale za siódmym razem, coś się stało pod wodą. Za siódmym razem, kiedy się wynurzył Naaman, miał ciało, skórę jak dziecko. Nie było śladu po trącie. Powiedzcie mi, czy Bóg jest dobry, a Jego łaska trwa na wieki? Rozumiecie to, co tu jest napisane? To właśnie dzięki niemu Jahwe uratował Aramejczyków. To są głębokie rzeczy. To są poważne rzeczy, które powinniśmy rozważać w swoim sercu. Jeśli chcemy zdrowej nauki, jeśli chcemy zdrowego spojrzenia w wierze w naszym życiu. Nie, że się tam kogoś nasłuchamy, co nam opowiada, co to tam. Ale tak uczciwie sam z Biblią, kiedy jesteś. I kiedy masz odwagę rozważać takie tematy. Co w sercu twoim się rodzi? To jest błogosławiony czas, którego życzyłbym wam, bracia i siostry, żebyście doświadczali w swoim życiu. Teraz ten czas, który jest, to jest czas sprawdzania wiary wielu ludzi. Ale nie jakiegoś oszołomstwa, które krzyczy jakiś numer wersetu czy czegoś z Biblii. Ale to jest czas ludzi, którzy szukają Boga. Bóg jest bardzo bliski ludziom, kiedy są w beznadziejnych sytuacjach życia. Wtedy wychodzi, w co oni naprawdę wierzą. To jest taki czas, bracia i siostry, kiedy być może potrzebujemy zmienić nasze parytety, jeśli chodzi o nasze wierzenia. Być może to jest czas, kiedy Bóg wam zabierze internet i upadnie wiara wielu ludzi, którzy opiera swoją wiarę na internecie. Wasza wiara ma być oparta na Słowie Bożym. Wasza wiara ma być oparta na bezpośredniej twojej relacji z Jezusem Chrystusem. To będzie decydowało, a nie co tam usłyszysz i zaczniesz to powtarzać. I ktoś cię po plecach będzie klepał. Halleluja, aleś wierzący. Powiedzcie mi, jaką wiarę miał Naaman nad Jordanem. Zacznijcie myśleć o tych tematach. Zacznijcie to rozważać uczciwie w swoim sercu. A wierzę, że Bóg sprawi, że po tej próbie, która któregoś dnia minie, wyjdziecie jako ludzie pełni wiary i będą was inni pytać, co zrobić, bo ty masz, bracie, siostro, wiarę. Tego wam życzę,
W imieniu Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.